a w studio już jest Jan Olencki. Jest, ja to może
dzień dobry państwu, tak, jestem.
No to ciach.
To ciach. I jestem tutaj, aby przedstawić kilka informacji z portali zagranicznych. Najpierw zaglądam na portal BBC, a tam na pierwszej stronie o katastrofie w Albanii, o której już na początku programu Łukasz pokrótce wspomniał. Trzęsienie ziemi o sile 6,4 w skali Richtera uderzyło w Albanię, niszcząc budynki i pozostawiając ludzi uwięzionych pod gruzami. Zginęło co najmniej 13 osób, a rzeczniczka Ministerstwa Obrony powiedziała, że jeden z mężczyzn zmarł po tym, jak wyskoczył z okna w panice. Trzęsienie ziemi dotknęło terenów 34 km na północny zachód od stolicy kraju Tirany. Dziś o wczesnych godzinach porannych. Natomiast kilka godzin później osobne trzęsienie ziemi nawiedziło miasto Mostar w Bośni. Tam nie było doniesień o ofiarach. Albański premier Edi Rama napisał na Twitterze, że są ofiary. Pracujemy, aby zrobić wszystko, co możliwe w dotkniętych obszarach. Według doniesień albańskich mediów państwowych w szpitalu leczy się ponad 600 osób, w tym ponad 300 w Tiranie i nadmorskim mieście Durres. Szkoły pozostaną zamknięte na jeden dzień. Na BBC, na pierwszej stronie portalu, także o naciskanym raportem Światowej Organizacji Meteorologicznej na temat stężeń gazów cieplarnianych w programie ochrony środowiska ONZ, który naciskany tymże raportem opublikował podsumowanie tego, jak świat radzi sobie obecnie z obniżaniem poziomów tychże zanieczyszczeń. Raport o lukach emisyjnych analizuje różnicę między tym, ile emisji dwutlenku węgla należy zmniejszyć, aby uniknąć niebezpiecznego ocieplenia, a tym, w jakiej sytuacji prawdopodobnie się znajdziemy, gdy kraje, które podpisały porozumienie klimatyczne w Paryżu w tym roku, się z niego wywiążą. Wszystkie kraje będą musiały pięciokrotnie zwiększyć swoje działania w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla, jeśli świat ma uniknąć ocieplenia o ponad 1,5 stopnia Celsjusza, mówi ONZ. Roczne sprawozdanie na temat luki w emisjach pokazuje, że nawet jeśli wszystkie obecne obietnice zostaną spełnione, świat ogrzeje się ponad dwukrotnie do 2100 roku. Autorzy raportu twierdzą, że kraje bogatsze nie zdołały wystarczająco szybko ograniczyć emisji. Na BBC dużo ciekawych informacji, więc może jeszcze jedna. Ludzie na całym świecie wyszli na ulicę, aby domagać się zaprzestania przemocy wobec kobiet. Ten temat jeszcze poruszymy za kilka chwil ze Zbigniewem Stefanikiem, korespondentem mediów polskich we Francji, który wyszły chyba pierwsze takie manifestacje, o których zaraz państwu powiem. O tym pisze BBC, przypominam. Protesty organizowano w takich krajach jak Meksyk, Włochy, Turcja czy Sudan, a także we Francji. Te globalne demonstracje odbyły się z okazji obchodzonego wczoraj Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Według danych ONZ w 2017 roku na całym świecie zamordowano około 87 tysięcy kobiet i dziewcząt. ONZ twierdzi także, że przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych, uporczywych i niszczących naruszeń praw człowieka w dzisiejszym świecie, to cytat, które w dużej mierze pozostają niezgłaszane z powodu na przykład poczucia bezkarności sprawców, czy w ogóle ich bezkarności w świetle prawa, czy na przykład strachu przed piętnem społecznym u samych ofiar. Najbardziej gorąco, jeżeli chodzi o demonstracje, było w Mexico City, gdzie demonstranci maszerowali ulicami, wzywając władze do podjęcia dalszych działań w celu zwalczania wysokich wskaźników zabójstw kobiet ze względu na płeć i gwałtów na wsi. Niektóre kobiety starły się później z siłami bezpieczeństwa i zdewastowały niektóre zabytki w mieście. Przenoszę się teraz na portal The Washington Post, amerykański portal, który przynosi nam wieści ze świata polityki amerykańskiej. Były doradca USA Donalda Trumpa, prezydenta USA Donalda Trumpa w Białym Domu, Donald McGahn, musi zastosować się do wezwania Izby Reprezentantów po tym, jak sąd federalny orzekł w poniedziałek w jego sprawie, stwierdzając, że nikt nie stoi ponad prawem i że najwyżsi doradcy prezydenccy nie mogą ignorować żądań kongresu aktu o udostępnienie informacji. Wyrok zakłada możliwość, iż McGahn może zostać zmuszony do złożenia zeznań w ramach śledztwa w sprawie impeachmentu prezydenta USA. Sędzia Ketanji Brown Jackson z Waszyngtonu nie znalazł podstaw, aby uznać roszczenia Białego Domu, jakoby były doradca prezydencki miał być całkowicie zwolniony z wymuszonych wyrokiem zeznań kongresowych. To stwarza więc podstawy do historycznej konfrontacji na temat podziału władzy w ogóle między organami wykonawczymi i ustawodawczymi rządu. Komisja Sądownicza Izby Reprezentantów zwróciła się w sierpniu do sądu, aby wyegzekwować wezwanie McGahna na świadka, którego prawodawcy uważają za najważniejszego świadka w śledztwie, które ma ustalić, czy prezydent Donald Trump utrudnia wymiarowi sprawiedliwości dochodzenie w sprawie rosyjskiej ingerencji w wybory w USA w 2016 roku. Przenosimy się do Nowego Jorku, New York Times o królewskich klejnotach niebywałej wartości, które zostały skradzione w Niemczech. Złodzieje włamali się do muzeum we wschodnio-niemieckim Dreźnie wczesnym poniedziałkiem i opuścili je z trzema kolekcjami biżuterii z domu królewskiego Saksonii, wykonanymi ze złota i kamieni szlachetnych, które według władz miały niezmierną wartość historyczną i kulturową. Włamanie miało miejsce w Jewel Room, jednym z 10 pokoi w Pałacu Królewskim, zwanym Grünes Gewölbe lub Green Vault. W pokojach znajduje się kolekcja 3000 pojedynczych obiektów zebranych przez króla Augusta Mocnego. Przynajmniej dwóch złodziei wybiło specjalną szklaną szybę i wykradło nieznaną jeszcze dokładnie liczbę przedmiotów z trzech zestawów królewskich klejnotów, zawierających ponad 90 pojedynczych elementów. Spinki do mankietów, guziki i broszki ozdobione rubinami, szafirami i diamentami, jak poinformowały władze policji i muzeum, o czym poinformował dalej The New York Times. Teraz Francja i Le Monde, który pisze o zderzeniu dwóch helikopterów zaangażowanych w misję przeciwko dżihadystom, do którego doszło w poniedziałek 25 listopada w Mali. O tym znowu już porozmawiamy trochę bardziej szczegółowo już za moment ze Zbigniewem Stefanikiem. Tymczasem przypomnijmy, że w wyniku katastrofy życie straciło 13 francuskich żołnierzy operacji Barkhane. Jest to największa liczba ofiar wśród żołnierzy francuskich od początku ich rozmieszczenia w Sahelu w 2013 roku i jedna z największych strat armii francuskiej od czasu bombardowania Dakar w Libanie w 1983 roku, gdzie zginęło 58 osób. Na koniec jeszcze jedna informacja z francuskiego Le Monde o australijskich i tajwańskich tajnych służbach, które analizują obecnie oświadczenia 26-letniego chińskiego szpiega Wanga Linqianga, który przebywał w Australii. Przebywa tam, gdyż w kwietniu udało mu się tam przedostać na wizie turystycznej powiązanej z fałszywym paszportem z Korei Południowej, aby następnie ubiegać się tam o azyl. Przemawiając ostatnio w kilku australijskich mediach, które ujawniły sprawę w sobotę 23 listopada, mężczyzna twierdzi, że zwrócił się do australijskiej organizacji wywiadu bezpieczeństwa, aby ujawnić chińskie metody szpiegowania wymierzone w Australię. Twierdzi również, że infiltrował ruch protestacyjny w Hongkongu i wpłynął na wybory na Tajwanie. Według jego prawnika Wang Linqiang złożył oświadczenie pod przysięgą dla australijskiej organizacji wywiadu bezpieczeństwa. Cytat pana Wanga: nasza praca na Tajwanie była najważniejsza ze wszystkich. Powiedział, że przybył na tę wyspę, której niepodległości Pekin nie uznaje, pod fałszywą tożsamością, ze sfałszowanym paszportem Korei Południowej, a jego celem była rekrutacja agentów mających wpływ na wybory samorządowe i lokalne w referendum w listopadzie w 2018 roku, a także wybory prezydenckie w dniu 11 stycznia 2020 roku.